Wszystko zaczyna się w rodzinie.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kuliński.
Kolejnym temacie dotyczącym hasła minionej pielgrzymki kaliskiej na Jasną Górę. Wszystko zaczyna się w rodzinie. Chcemy zatrzymać się dziś nad takim tematem, który myślę przyświeca każdemu człowiekowi, a jest szczególnie trudniejszy, jeśli chodzi o życie małżeńskie, dlatego że trzeba go poszukiwać we dwoje, czy znaleźć receptę na drogę do szczęścia we dwoje, bo właśnie szczęście, bo właśnie taka trwała miłość jest przedmiotem naszego dzisiejszego zainteresowania w czasie tej audycji. Chcemy znaleźć taką receptę, taką drogę, sposób, który pozwoli nam w życiu małżeńskim przeżywać miłość, przeżywać szczęście, nie tylko w jakimś określonym czasie, nie tylko w początkach tego życia małżeńskiego czy rodzinnego, ale chcemy szukać pewnej drogi, która pomoże nam cieszyć się trwałym szczęściem, piękną miłością przez cały czas i okres trwania życia małżeńskiego, a więc od samego początku aż do momentu śmierci. Pamiętam, jak kiedyś odprawiałem pogrzeb pani Barbary, która zmarła w wieku 84 lat i na jej pogrzebie utkwił mi przed oczami taki wzruszający obrazek, kiedy trumna z jej ciałem stała na środku kościoła. Tuż obok trumny siedział jej mąż, który był pewnie w podobnym wieku, siedział na wózku inwalidzkim i całą mszę pogrzebową trzymał rękę położoną na wieku trumny, w której spoczywała jego zmarła żona. Od czasu do czasu nawet dało się zauważyć, że mąż pani Barbary jakby pukał do tej trumny, tak jakby chciał ją obudzić ze snu śmierci, tak jakby chciał powiedzieć jej jeszcze ostatnie słowo, chciał zamienić z nią jakieś jeszcze jedno zdanie. I ten obrazek właśnie uświadamia nam taką tęsknotę małżonków za sobą. Uświadamia nam, że miłość małżeńska rzeczywiście jest czymś możliwym przez całe życie małżonków, że miłość małżeńska nie musi się wyczerpać po kilku latach, nie musi być tak, że tej miłości nagle zaczyna brakować, ale jeżeli we właściwy sposób przeżywamy swoje małżeństwo, jeżeli we właściwy sposób dbamy, troszczymy się o miłość w życiu małżeńskim, to ta miłość będzie nieustannie rozkwitała. Niezależnie od stażu pożycia małżeńskiego, niezależnie od tego, ile lat już ze sobą jesteśmy, miłość może być czymś, co jest wiecznie żywe, co jest wiecznie trwałe. I taką drogę, taki sposób, taką receptę na taką miłość, na takie szczęście przeżywane we dwoje w małżeństwie dzisiaj chcemy sobie poszukać właśnie tej drogi i tej recepty. Można powiedzieć, że sposób czy drogę prowadzącą do takiej miłości możemy zawrzeć w trzech takich słowach. Po pierwsze dar, po drugie przebaczenie i po trzecie krzyż. Dar, przebaczenie i krzyż. To jakby trzy takie sposoby, które pomagają utrzymać miłość małżonków w takiej ciągłej witalności, w takiej ciągłej żywotności, niezależnie od tego, ile lat minęło już od momentu zawarcia związku małżeńskiego. Najpierw powiedzmy sobie kilka słów na temat tego, czym jest dar. Kiedy sięgamy do początku Księgi Rodzaju, to czytamy o tym, że człowiek został stworzony przez Pana Boga na jego obraz i podobieństwo. I tak jak patrzymy na samego Boga w Trójcy Jedynego, to odkrywamy, że Pan Bóg w swoim istnieniu nie jest samotnikiem, ale jest komunią osób. Ojca, Syna, Ducha Świętego, osób, które się nieustannie kochają, osób, które wzajemnie wzajemnie się sobie oddawają, które się wzajemnie przyjmują, o czym powiedzieliśmy sobie już podczas pierwszego naszego spotkania. I skoro każdy z nas jest do tego Boga podobny, skoro każdy z nas nosi w sobie Jego obraz, to znaczy, że także jako ludzie, jako osoby jesteśmy zdolni do relacji, do tego, żeby się podarować, do tego, żeby ze swojego życia uczynić bezinteresowny dar dla drugiego człowieka. Ale kiedy znowu sięgamy do początków Księgi Rodzaju, to odkrywamy tam doświadczenie samotności, które przeżywa pierwszy człowiek Adam. Ma wokół siebie piękny świat, żyje w takiej harmonii, zgodzie i ze światem zwierząt, i ze światem przyrody. Całe otoczenie, cały świat, który Pan Bóg stworzył dla Adama, wysyła mu taki jeden niezwykle ważny komunikat pochodzący właśnie od Stwórcy. Pan Bóg w każdej, jakby na każdym kroku przypomina Adamowi o tym, że go kocha, o tym, jak jest dla niego ważny. Ten piękny świat jest właśnie potwierdzeniem tej miłości Boga do człowieka, ale niestety Adam jakby coraz bardziej nabiera takiego przekonania, że sam sobie nie wystarczy, że żeby stać się w pełni sobą, to musi się komuś podarować. Musi odnaleźć wokół siebie osobę, istotę, której będzie mógł podarować własne życie. Jan Paweł II, gdy głosił katechezy na temat tego, co znaczy być mężczyzną i niewiastą, powiedział takie słowa. Dar ujawnia jakby szczególną prawidłowość, cechę bytowania osobowego, samej osobowej istoty. Kiedy Pan Bóg stwierdza, że nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, wskazuje, że sam nie zrealizuje całkowicie tej istoty. Realizuje ją tylko bytując z kimś, jeszcze głębiej, jeszcze gruntowniej, bytując dla kogoś. Postarajmy się teraz przełożyć te dosyć trudne, tajemnicze słowa papieża Polaka na język polski. Otóż każdy z nas jako człowiek, jako osoba jest panem samego siebie. Posiadamy wyjątkową osobowość, posiadamy swoją godność, mamy wolność, która jest wpisana w naszą naturę, w nasze postępowanie i nikt nie ma prawa do tego, by traktować nas w jakiś sposób przedmiotowy, by czynić z nas przedmiot, towar, jakieś narzędzie użytku. Ale kiedy rodzi się w nas miłość, która jakby prowadzi nas do drugiego człowieka, to ta miłość jakby zaczyna krzyczeć w nas właśnie, żebyśmy się podarowali, żebyśmy ofiarowali swoje życie drugiemu człowiekowi, temu, kogo pokochaliśmy w swoim życiu. Miłość wyrywa nas z tej nienaruszalności. Miłość sprawia, że chcę oddać samego siebie osobie, którą pokochałem, którą kocham, a więc poprzez miłość jakby przestaje być taką wyłączną własnością samego siebie, przestaje należeć tylko do siebie i chce stać się własnością drugiej osoby. Ale miłość wyrażająca się w podarowaniu się drugiemu człowiekowi, miłość jako dar złożony ze swojego życia dla drugiego, nie zubaża mojego człowieczeństwa, nie zubaża mojej osoby, nie czyni mnie biedniejszym, uboższym, ale wręcz przeciwnie, miłość rozszerza moją osobę, miłość wzbogaca moje człowieczeństwo. Można powiedzieć, że miłość niejako odwraca tę naszą logikę, że czuję się często w swoim życiu wzbogacony wtedy, kiedy zawłaszczam, kiedy zdobywam, kiedy coś nabywam, kiedy coś kupuję. Wtedy wydaje mi się, że jestem bogatszy, że coś posiadam, że coś mam, to znaczy, że jestem bogatszy. Natomiast miłość pokazuje nam coś zgoła odmiennego, że ubogacam się, staję się bogatszy osobowościowo wtedy, kiedy tracę się, kiedy oddaję się drugiemu człowiekowi w miłości. I takiego podarowania uczy nas właśnie Eucharystia, o czym mówiliśmy sobie w naszym ostatnim spotkaniu. Pamiętamy jeden z tych trzech ołtarzy, które wówczas wspomnieliśmy, ołtarz Eucharystii, który właśnie uczy nas miłości jako tego wymiaru podarowania samego siebie drugiemu człowiekowi. I w miłości tak naprawdę nie chodzi o to, by obsypywać ukochaną osobę jakimiś prezentami, upominkami, by co rusz kupować jej jakiś drobny prezent, jakiś podarunek, upominek, ale tak naprawdę możemy właśnie kupować nieustannie jakieś prezenty, jakieś podarunki, ale nigdy nie oddać samego siebie. Co zrobić zatem, by nie tylko być tym, który daje, ale i tym, który sam z siebie czyni dar? Tego uczy nas właśnie Eucharystia. W tym sakramencie Eucharystii widzimy, że dawca identyfikuje się z ofiarowaną rzeczą, że Jezus Chrystus, Jego ciało i krew są jednocześnie i dawcą, i darem. Chrystus daje nam samego siebie i daje nam dar, którym jest Jego ciało. Osoba i prezent, osoba i dar jakby stają się w Eucharystii jednym. I podarować się to na przykład okazać wdzięczność swojemu mężowi, swojej żonie za jej czy jego podarowanie. Warto zapytać się samego siebie, w jaki sposób patrzę na swoją żonę, jak patrzę na swojego męża, na to, że uciekają nam lata, że siwieją nam włosy, w jaki sposób podchodzę do oznak przyjętego przez moją żonę macierzyństwa, czy stawiamy sobie tylko w małżeństwie jakieś wymagania, mamy wobec siebie jakieś wygórowane oczekiwania, jedna strona od drugiej, nic tak naprawdę w zamian nie dając, nic tak naprawdę w zamian nie ofiarując. A zatem dar. Dar, który jest owocem miłości, dar, który wyraża się w podarowaniu, w ofiarowaniu całego swojego życia drugiej osobie, którą zaczynam kochać w swoim życiu. I ten dar mnie nie zubaża, nie czyni mnie biedniejszym, ale jeszcze bardziej moje życie ubogaca. Drugi element na tej drodze prowadzącej do prawdziwego szczęścia, do tego, by miłość nieustannie była taka żywa, przynosiła taką satysfakcję małżonkom, była owocna w życiu małżeńskim, to przebaczenie. Zazwyczaj, kiedy podejmujemy decyzję o zawarciu związku małżeńskiego, to podejmujemy ją będąc w stanie zakochania. A jak dobrze wiemy, każdy, kto przeżył chociaż raz w swoim życiu zakochanie, to nie sprzyja ono takiej przytomności umysłu. Zaczynamy patrzeć na wszystko przez różowe okulary. Widzimy i dostrzegamy u osoby, w której jesteśmy zakochani, tylko same zalety. Nawet może myślimy sobie często, że jakoś go sobie wychowam, jakoś ją sobie dostosuję, ale to jest tak naprawdę iluzja. Dlatego, że po kilku latach życia małżeńskiego przychodzi prędzej czy później pewne rozczarowanie swoim współmałżonkiem. No bo twarz zaczyna się starzeć, charakter zaczyna grzybieć, czas zaczyna zadawać nam bardzo wiele ran. I nagle zamiast tych zalet, które dotychczas widzieliśmy w życiu człowieka, jakiego pokochaliśmy, zaczynamy dostrzegać pewne defekty, pewne wady. Nieraz może nawet powtarzamy sobie, że to nie jest ta osoba, z którą się ożeniłem. To nie jest ta sama osoba, którą, obok której stałem na ślubnym kobiercu. Małżeństwo to jest tak naprawdę wspaniała lekcja życia, w której na początku możemy nieco poudawać, możemy na jakiś krótki czas, może nawet kilka miesięcy, nawet niekiedy kilka lat, jakoś tam zakamuflować pewne nasze wady, nasze defekty. Na przykład przyjeżdżaliśmy do kogoś z odwiedzinami, do swojego przyszłego współmałżonka i zawsze był taki nieskazitelny porządek, czysto w domu, a tymczasem okazuje się, że po ślubie ten współmałżonek jest jednym wielkim bałaganiarzem. Być może kobieta, z którą spotykaliśmy się na randkach, zawsze miała nienaganny makijaż, a tymczasem, kiedy budzimy się obok niej rano w łóżku, no to jesteśmy trochę przestraszeni jej widokiem. Być może mój przyszły współmałżonek zawsze był serdeczny wobec mojej mamy, swojej przyszłej teściowej, a tutaj zaczyna drzeć z nią coraz bardziej koty. Mamy inne gusta, mamy inne poglądy i to wszystko sprawia, że w związku małżeńskim zaczyna powoli iskrzyć. Zaczynają się dziać pewne niepokojące rzeczy, które potrzebują właśnie tego nieustannego przebaczenia. Jeżeli rzeczywiście chcemy kochać drugą osobę, to musimy zaakceptować ją taką, jaką ona jest, i z jej zaletami, ale też z jej wadami, i z tym, co jest u niej pozytywne, co jest u niej dobre, ale także z pewnymi brakami, które ta osoba posiada. Musimy skończyć przede wszystkim z takim idealizowaniem życia małżeńskiego, czy męża, czy żony, a więc z takim podporządkowaniem wszystkiego i wszystkich własnym ideałom, które nosimy na temat małżeństwa i na temat rodziny. Dzisiaj niestety filmy czy seriale bardzo mocno wykrzywiają nam obraz tego życia małżeńskiego, czy życia rodzinnego. Często w filmach spotykamy się z takimi obrazami, w których małżonkowie mają wspaniałe domy, zajmują wysokie stanowiska, zarabiają olbrzymie pieniądze, cieszą się takim nienagannym wyglądem i ten pewien taki przeidealizowany obraz małżeństwa, rodziny, codzienności życia małżeńskiego możemy przenosić na nasze życie, a tymczasem rzeczywistość to nie jest film czy serial, który oglądamy w telewizji. Kochać drugiego człowieka możemy tylko i wyłącznie w prawdzie, a więc nie mogę kochać moich oczekiwań względem męża czy żony. Nie mogę kochać moich marzeń, ale mogę kochać tylko konkretną osobę, taką jaka ona jest, co oczywiście nie wyklucza z jej strony pracy nad sobą. Nie możemy żyć ciągle w takim przekonaniu, czy tak, z taką błogą świadomością, jakim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim mnie masz i teraz ja już nie muszę nad sobą pracować. I droga do takiej miłości, do pokochania współmałżonka takim, jakim on jest, prowadzi właśnie przez przebaczenie. Ktoś może mnie wielokrotnie zranić, ktoś może mnie wielokrotnie rozczarować, ale ja dzięki temu, że przebaczam, nie czuję potrzeby, by od razu wyciągać konsekwencje. Przebaczenie pozwala mi też żyć z taką świadomością, że mam obok siebie osobę, która ma prawo do tego, żeby się pomylić, która często może obnażać jakąś swoją słabość i dlatego niezbędne jest przebaczenie, bo nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi doskonałych, nie ma ludzi, którzy nie popełnialiby w swoim życiu jakichkolwiek błędów. Dojrzała miłość potrafi zaakceptować pewne defekty, odkryć pewną wyjątkowość osoby, nawet w tych defektach, w tych wadach, które ta osoba w sobie nosi. I stąd przebaczenie bardzo często działa właśnie jak taki skuteczny antybiotyk. Ono jest niezbędne zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia w małżeństwie z czynami czy postawami, które nieustannie się powtarzają. Znowu są niewyrzucone śmieci, znowu jest nieodkurzony dywan, znowu ktoś przyszedł spóźniony, znowu rozrzucone brudne skarpetki i zadajemy sobie pytanie, ile razy właściwie mamy przebaczać w naszym życiu. Tutaj z pomocą przychodzi nam pewien biblijny fragment, w którym Piotr, apostoł, przychodzi do Jezusa i właśnie stawia takie pytanie. Panie, ile razy mam przebaczyć? Czy 7 razy? Jezus, pamiętamy, odpowiada 77 razy, a więc przebaczaj zawsze, nieustannie, niezależnie od wszystkiego, od okoliczności. Mów to słowo przebaczam, przebaczaj w swoim sercu. Dlaczego przebaczenie jest tak ważne? Ano dlatego, że dzięki przebaczeniu, gdyby go zabrakło, to niestety, ale jedność małżeńska bardzo szybko przerodzi się w taki styl życia nie ze sobą, ale obok siebie, skazując się tym samym na takie powolne obojętnienie. A więc będziemy mieszkali w jednym domu, pod jednym dachem, może nawet w jednym pokoju, ale cały czas będziemy jakby obok siebie. Nie ze sobą, nie razem, ale obok siebie. Przebaczenie natomiast skutecznie utrzymuje małżonków w jedności i miłości małżeńskiej względem siebie. A zatem dar, przebaczenie i trzeci wymiar tej drogi do takiej prawdziwej, żywej, autentycznej miłości, ale też takiego autentycznego szczęścia prowadzi również przez krzyż. Jan Paweł II w Starym Sączu powiedział kiedyś takie słowa: nawet w najbardziej udanych związkach przyjdzie czas na rozczarowanie. Wtedy wasza droga małżeńska zamieni się na drogę krzyżową. Małżonkowie nie unikną tego, by nie być dla siebie powodem cierpienia. Nie ma, mówi papież Jan Paweł II, małżeństwa bez krzyża. I na czym ten krzyż małżeński ma właściwie polegać? Sięgnijmy do listu do Efezjan napisanego przez świętego Pawła, w którym czytamy takie słowa. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Słyszymy, że w tych słowach święty Paweł kładzie taki mocny akcent na miłość miłość Chrystusa. I to jest główny powód, dla którego chce być ze swoim mężem czy swoją żoną, że chce się z nim zestarzeć, że chce tracić dla niego swoje życie. Ale ta miłość Jezusa, jak pamiętamy z Ewangelii, ona przyjmuje konkretny kształt. Ta miłość przyjmuje kształt krzyża. Miłość, jako ten całkowity dar z siebie, to zgoda na ukrzyżowanie. Jezus doświadcza krzyża z najbliższą sobie osobą, ze swoim Ojcem w Ogrodzie Oliwnym, gdy rzuca się na ziemię i mówi te słowa: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. To jest właśnie krzyż, który każdego dnia mają dźwigać małżonkowie. Rezygnować z własnej woli ze względu na wolę drugiej osoby. Takiej miłości, takiego krzyża właśnie uczy nas Jezus Chrystus. Wielokrotnie pewnie mamy serdecznie wszystkiego dosyć. Chcielibyśmy powiedzieć swojemu współmałżonkowi: przestań mi zawracać głowę, przestań mi robić awantury, mamy dosyć tych codziennych kłótni, tego rozczarowywania się sobą nawzajem, mamy już podziurki w nosie swojego współmałżonka, ciągłego zawracania głowy, ciągłych wyrzutów, ciągłego narzekania, ciągłego gadania i pewnie wielokrotnie w życiu małżeńskim chcielibyśmy uciec, ale właśnie krzyż mówi nam: nie, zostań. Trwaj, bądź, nie rezygnuj z tej miłości, którą podjąłeś w swoim życiu. Rezygnacja z własnych racji, rezygnacja z własnych ambicji, przekonań, planów, to jest właśnie ta droga krzyża, droga ofiarowania drugiej osobie tego, co nieraz jest dla mnie najcenniejszym skarbem. A więc krzyż to wyraz miłości, w której ja jakby rezygnuję, zapominam o sobie samym, po to, by całkowicie z miłości podarować się drugiej osobie, by całkowicie przyjąć drugą osobę w swoim życiu, by zapomnieć o swojej woli i pozwolić na to, by druga osoba, by jej dobro wypełniało moje życie i moją codzienność. Krzyż przyjęty w imię miłości Boga okazuje się nie tyle końcem wszystkiego, ale tak naprawdę początkiem, jak pokazuje nam Ewangelia. Krzyż jest dla nas znakiem zwycięstwa, jest początkiem nowego świata, jest początkiem nowego człowieka zainaugurowanego zmartwychwstaniem Chrystusa. I kiedy przeżywamy swoje życie małżeńskie właśnie w wymiarze krzyża, przyjmujemy ten krzyż w życiu małżeńskim, przyjmujemy go z wiarą, tak jak Jezus, to możemy być pewni tego, że prędzej czy później, ale ten krzyż, który początkowo boli, który jest niezwykle trudny, który jest niezwykle ciężki, który niejednokrotnie przygniata do ziemi, który sprawia, że najchętniej byśmy to wszystko rzucili, zostawili, zamknęli za sobą drzwi, już więcej do tego nie wracali, ten krzyż przemieni się w chwałę zmartwychwstania, bo tak jak pokazuje nam Jezus, po Wielkim Piątku rozczarowania, po Wielkiej Sobocie ciszy, przychodzi wielkanocny poranek, przychodzi moment radości, przychodzi moment chwały. Dar, przebaczenie i krzyż. Niech te trzy wskazania będą dla nas środkiem, sposobem, który pomoże nam zachować miłość na całe nasze życie małżeńskie. Miłość, która nie będzie udręką, nie będzie przyzwyczajeniem, ale będzie siłą, która pozwoli nam przeżywać przepiękne małżeństwo, która przemieni nasze życie w prawdziwe szczęście i w prawdziwe doświadczanie tego podarowania, ofiarowania się współmałżonka mnie samemu, ale też będzie dla mnie wezwaniem do tego, by w taki sam sposób podarować i ofiarować swoje życie drugiemu człowiekowi.
Wszystko zaczyna się w rodzinie.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kuliński.